up still at all my favorite shows. You gave me back my keys, but you're still in my bed. Erased your messages, your voicemail in my head.
We both say it's over every single time, but you keep on singing in this heart of mine. We both say it's over, it's our oldest lie. Then I find you in my movie acting like you're mine. Love is a lifeline, give it all our time. Make up your mind, cause this love needs a deadline. Don't come around until you decide. Let's move on through, cause this love needs a deadline.
I let you keep the dog,
you walk it on my block.
I see all the signs.
Magazyn Na Szlaku w Polskim Radiu PIK. Dzisiaj wracamy do podróży do Nepalu. Sebastiana, Wojtka i Mateusza. Dwukrotnie się już z nimi spotkaliśmy, ale te spotkania były nieco rozproszone, bo we wrześniu dużo się działo. Zatem dzisiaj cała opowieść i premierowo końcówka. Tomasz Kaźmierski, zapraszam.
Mężczyzn, którzy aż się trzeba.
Wyjechali pół roku temu. Nie obyło się bez przygód. Mowa o Sebastianie, Mateuszu i Wojtku z akcji Awentura, czyli Przygoda.
Magazyn turystyczny na szlaku.
Zapowiadaliśmy tę wyprawę. Też było to zorganizowane dosyć spontanicznie i nie obejrzałem się. I nagle pojawiliście się w Europie, później w Polsce. Umówiliśmy się na to spotkanie. Przypomnijmy, jakie były założenia, jeśli chodzi o to, co planowaliście.
Sebastian.
Mateusz.
I Wojtek, pozdrawiam serdecznie.
Więc tak, jeżeli chodzi o nasze początkowe plany, jak to mniej więcej wszystko się zaczęło? Zaczęliśmy generalnie 20 marca. Początkowo planowaliśmy, że nasz cały projekt będzie obejmował 20 krajów i dojedziemy głównie autostopem, dojedziemy do Nepalu. Teraz tak z perspektywy czasu, po prawie półrocznej podróży odwiedziliśmy tych krajów 22. No i dojechaliśmy do Indii. Troszkę plany się zmieniły, mieliśmy trochę takiego poślizgu czasowego ze względu na okoliczności, ponieważ najpierw tutaj Mati miał problemy z oskrzelami, miał podejrzenie o zapalenie płuc, więc musiał troszeczkę odchorować, zarówno jak i w Kuala Lumpur w Malezji, jak i potem w Singapurze. No i moja złamana ręka w Wietnamie, miałem wypadek na motorze. Dużo szczęścia, więc całe szczęście, że wróciłem w jednym kawałku, ręka już się zrasta, więc lada moment będzie wszystko ok. No ale właśnie ten wypadek troszkę nam pokrzyżował plany, jak i okoliczności, które są w tej chwili w Nepalu, ponieważ nie tylko i wyłącznie w Bydgoszczy, nie tylko i wyłącznie w naszym regionie, nie tylko w Polsce były burze, huragany i ulewy, ale także w Nepalu. Wielkie kataklizmy, są w tej chwili bardzo duże powodzie i lawiny błotne, więc akurat wjazd od południa praktycznie był niemożliwy, a my planowaliśmy głównie jechać autostopem, a niestety no, już byliśmy w takim okresie naszej podróży, że musielibyśmy wykupić lot do Katmandu, gdzie tam już bezpośrednio, już wysoko można było spędzić trochę czasu w Nepalu, ale stwierdziliśmy, że odwiedziliśmy już tak dużo krajów i to z racji tego wypadku i mojej obecnej sytuacji wypad w góry, jakikolwiek trekking był po prostu niemożliwy, a to było główne założenie, żeby tą pierwszą bazę Mount Everest czy Annapurne zdobyć, bo to zawsze było marzenie nie tylko Mateusza, ale również i nasze. No niestety, do Nepalu trzeba będzie wrócić. Teraz wiemy, że jest po co, bo warto, ale już w pełni sprawni, w pełni zdrowiu.
Pół roku, słuchajcie, no to była piękna podróż. Teraz znamy jakby powody jej zakończenia, chociaż i tak miała po pół roku się zakończyć. Natomiast było wspaniale, no bo oglądałem filmiki, zdjęcia na profilu facebookowym Awentura. No to było wspaniale, było wesoło, było bardzo radośnie, mieli się też taki spory odzew od znajomych, że no wszyscy wam zazdroszczą tej wyprawy. Powiedzcie o tych takich ciekawych momentach, pięknych miejscach i tak dalej.
No takich miejsc i takich sytuacji było naprawdę sporo. Pierwszym takim miejscem, które zdobyło nasze serce była Rosja i to było pierwsze bardzo duże zaskoczenie, dlatego że no jechaliśmy tam z wielką niewiedzą i z wielkimi obawami, jeśli chodzi o Rosjan, z nasze kontakty z nimi. My jako Polacy i nasza historia nie rysowała jakichś kolorowych tutaj nadziei na fajną atmosferę, ale spędziliśmy 9 dni w pociągu transsyberyjskim. Dojechaliśmy z Moskwy do Władywostoku z krótką przerwą nad Bajkałem i w górach na Syberii. I ludzie są bardzo otwarci, bardzo żądni wiedzy na temat tego, co się dzieje w Europie. Chcieli nas poznawać, bardzo przyjaźnie nastawieni do rozmowy, do nawiązywania kontaktu, także naprawdę było super. Z takich sytuacji, które zapamiętaliśmy później w Japonii, w Korei, no to przede wszystkim sytuacja na obchodach Dnia Flagi Narodowej Rzeczpospolitej Polski, gdzie byliśmy całkiem, no było to zaplanowane, ale całkiem przypadkowo spotkaliśmy na tych obchodach księdza z Bydgoszczy, który nas świetnie ugościł. Mieliśmy naprawdę rewelacyjne 5 czy 6 dni, mieliśmy i polskie msze i zbudowaliśmy drogę krzyżową w górach.
Przede wszystkim polskie jedzenie.
Polskie jedzenie, wypiekaliśmy chleb, także no sytuacji było bardzo dużo.
Gdzie to było spotkanie z księdzem?
W Seulu, w Korei.
W Seulu. No,
pozdrawiamy księdza Jarka.
Tak, i warto też jeszcze tutaj wspomnieć, że kilka dni wcześniej, zanim dotarliśmy do Seulu, był niefortunny wypadek Tomasza Goloba, naszego wielkiego idola. Na jego sukcesach się wychowaliśmy, kibicowaliśmy i zawsze i zawsze będziemy mu kibicować i obecnie bardzo mu kibicujemy. Stworzyliśmy flagę, Tomek Golob, nasz bohater, specjalnie właśnie na ten Dzień Flagi Narodowej, z którą jechaliśmy z Polski, no i potem dojechaliśmy aż do Indii, mamy ją również teraz ze sobą i chcemy tutaj jak najszybciej z Tomkiem się spotkać i już mu sprezentować. Wyobraźcie sobie, że na Dniu Flagi Narodowej spotkaliśmy Justynę Golob, siostrę Tomasza Goloba, naprawdę przypadkiem, więc były łzy, było wzruszenie, nie tylko dla Justyny, ale również i dla nas, bo to był taki wyjątkowy moment i to jest przykład, kolejny przykład, jaki świat jest mały i że to jest naprawdę, życie potrafi sprawiać cuda.
Teraz, kiedy mówicie o tym zdarzeniu z Tomkiem Golobem, dopiero też sobie zdaję sprawę, jak długo by w tej podróży byliście, bo to są naprawdę miesiące. Wojtek, twoje wspomnienia, spróbujmy trochę chronologicznie pokazać. Ruszyliście na wschód.
Dokładnie tak, jechaliśmy koleją transsyberyjską, następnie z Rosji, dzięki tutaj też jednym z naszych partnerów w salonu wakacji, tutaj też zbyt goszczy, poleciliśmy do Japonii. W Japonii spędziliśmy 2 tygodnie. W tym spędziliśmy Tokio, Kyoto, spędziliśmy święta wielkanocne u chłopaka, którego poznaliśmy, też Polaka, także niesamowicie. Po Japonii była właśnie Korea, następnie były Chiny, tutaj Wielki Mur Chiński, Pekin, Terrakotowa Armia, słuchajcie, były góry Huashan i góry Zhangjiajie.
Zhangjiajie.
Są góry, gdzie Avatar, film Avatar był, jakby te góry były inspiracją do stworzenia filmu Avatar. Następnie był Hongkong, było Macao, był Tajwan. Następnie z Tajwanu polecieliśmy na Filipiny. I tutaj chyba warto się zatrzymać, bo Filipiny, słuchajcie, kochani, to jest według nas, ze wszystkich krajów, których odwiedziliśmy podczas tej podróży, Filipiny to jest numer jeden. Dlaczego? Raz, przyroda, życie morskie. Pływaliśmy na wyspie Cebu w miejscowości Oso. Pływaliśmy z rekinami wielorybimi, które były przeogromne. Niesamowita sprawa. Do tego żółwie morskie, ławice sardynek. To coś cudownego.
Rafa koralowa na wyciągnięcie ręki, dosłownie 10 metrów od brzegu i można było zobaczyć przepiękną rafę koralową. Wystarczyły zwykłe okulary do pływania czy maska z rurką i można było naprawdę już mieć wspaniałe doznania i widzieć naprawdę niesamowite kolory ryb, rozgwiazdy niebieskie czy rafy koralowe, które robiły naprawdę niesamowite wrażenie. Do tego też wspaniali ludzie. Warte zauważenia, że Filipińczycy, w zasadzie co drugi Filipińczyk rozmawia dość płynnie po angielsku, co dla każdego turysty jest naprawdę dość istotne. Wspaniale wodospady, my jeździliśmy motorami, zwiedzaliśmy całą wyspę, więc naprawdę te wrażenia, które były w Filipinach, naprawdę coś niesamowitego.
Tak często w końca piosenkach się śpiewa o maju, o raju, o łzach i o psach, o słowiku, tęsknocie i drzewach. I dziwisz się rymom, że ckliwe, że ciągle się ktoś tam w nich smuci. Przyznasz rację piosenkom, że są jednak prawdziwe, gdy ta jedyna cię porzuci. Kiedy przyjdzie
Magazyn Na Szlaku w Polskim Radiu PIK, ciąg dalszy opowieści o wyprawie do Nepalu trzech kolegów, Mateusza, Wojtka i Sebastiana.
Na Filipinach, znaczy inaczej, jeszcze w Japonii, Mati, nasz przyjaciel tutaj podróży, poznał wspaniałą Filipinkę. Tylko doleciliśmy właśnie na wyspę Cebu na Filipinach, to spotkali się i następnie potem jeszcze raz w Tajlandii i chyba coś z tego wyjdzie, słuchajcie. Także bardzo możliwe, że niedługo będziemy zapraszać do Matiego, was kochani wszystkich, żeby odwiedzić Matiego właśnie na Filipinach, także... Tak, no i słuchajcie, po Filipinach dalej jechaliśmy. Była Indonezja, chłopaki polecieli na Borneo. Ja osobiście poleciałem na wyspę Bali, bo tam się spotkałem z moją dziewczyną.
Rozłączyliście się po
tak,
czasie
tak, tak, rozłączyliśmy się dokładnie na 2 tygodnie. Moja dziewczyna była już tak stęskniona, można powiedzieć. No tak, no jednak taka rozłąka to nie jest łatwa sprawa. Na prawie pół roku rozłączyć się z miłością to nie jest łatwa sprawa.
I spotkać się na Bali.
Tak jest. No, było cudownie. Nie mogę, muszę powiedzieć, przyznać.
A dziewczyna skąd jest?
Dziewczyna jest z Argentyny, ale obecnie mieszka w Hiszpanii, gdzie też właśnie za dokładnie 8 dni lecę i tam już zostanę przez kolejny rok, dwa i tam będziemy budować naszą przyszłość, także...
Słyszycie to? Wy to macie życie. Dziewczyna z Argentyny, Wojtek z Polski, spotkali się na Bali, wkrótce znowu będą w Hiszpanii, tak?
Tak jest.
Co tu więcej dodać? Jeszcze spotkanie, z tego co pamiętam, było ze sportowcem polskim pewnym, tak?
Z Przemysławem Saletą. To było już...
Powiedzcie więcej o tym.
Dobrze, więc po kolejne kraje to była Borneo, Malezja, Singapur, wspaniały, no i z Singapuru bezpośrednio leciliśmy do Tajlandii. Tam bezpośrednio już w Tajlandii wiedzieliśmy, że spędzimy troszeczkę czasu, bo początkowo mieliśmy plan, żeby zdobyć kilka wiz i załatwić je bezpośrednio w ambasadach w Tajlandii, aczkolwiek no rzeczywistość okazała się taka, że od jakiegoś czasu już jest to niemożliwe, że mamy troszeczkę przestarzałe informacje, ale plusem było to, że w większości można było wyrobić e-wizy do krajów takich jak Wietnam, Kambodża, Laos czy Indie, czy też Nepal, bo to jeszcze wtedy były dość mocne na ten temat plany. Zwiedzaliśmy wyspy, no i podczas generalnie zwiedzania całej Tajlandii dowiedzieliśmy się przypadkiem tej od przyjaciela z Bydgoszczy, który no jest wielkim fanem Tajlandii, że na wyspie Koh Samui będziemy mogli odwiedzić Przemysława Saletę. Początkowo zaczęło się tak, że moim zawsze marzeniem było to, żeby pójść na prawdziwy trening Muay Thai w Tajlandii. Poszedłem w Bangkoku. Naprawdę dali mi taki wycisk, że na następny dzień miałem całą szczenę, nie mogłem w ogóle wrzeć, miałem zakwasy wszędzie i byłem obolały po prostu na maksa, więc na kolejny dzień tak w cudzysłowie spędziłem pod kroplówką. No ale wszystko było okej, to doświadczenie było naprawdę, jest na całe życie. Po tej wizycie na Muay Thai dostałem właśnie informację, że można też zahaczyć o Przemysława Saletę. Jak dotarliśmy na tą wyspę. W zasadzie pojechaliśmy tam specjalnie po to, żeby właśnie się z nim spotkać. Napisaliśmy do niego na Facebooku, na jego oficjalny profil i na jego prywatny profil. Bardzo szybko dostaliśmy odpowiedź, bo w zasadzie w ciągu jednego dnia dostaliśmy pozytywną odpowiedź, że na nas czeka w Koh Samui w tym miejscu, o tej godzinie, tego i tego dnia. Wręcz jak go nie będzie, mamy pytać w recepcji, żeby nas pokierowali, więc wszystko fantastycznie się ułożyło. Popłynęliśmy na tą wyspę, spotkaliśmy się z Przemkiem. Przemek bardzo pozytywny gość. Fajnie pogadaliśmy, pośmialiśmy się, umówiliśmy się na trening. Trening generalnie jest dość kosztowny, ale nas Przemek nie skasował z uwagi na nasze poświęcenie, żeby tam się dostać. Podszedł do treningu bardzo profesjonalnie. Po treningu nie obyło się od wspólnych rozmów, o wspólnych marzeniach i planach na przyszłość. Więc naprawdę pozytywnie. A trening, który odbyliśmy z Przemkiem, był typowo bokserski. Czyli wielki mistrz zrobił trening z tej dziedziny sportu, który jest najlepszy, czyli boks, wcześniej kickboxing, ale boks, jak po krótkiej rozmowie stwierdziliśmy, że jest mu w tej chwili bliższy jego sercu, no i Tak to jest. Fajnie było.
A Przemek Saleta, on tam założył jakąś działalność, biznes, tak? Więc bo z tego co wiem, to on tam dużo czasu w roku spędza.
Tak, tak. Początkowo generalnie też tak myśleliśmy, że Przemysław Saleta ma tam swój biznes, że to jest jego, a się okazało, że w zasadzie on w tej chwili tam przebywa, mieszka, współpracuje z jednym z najbardziej popularnych klubów Muay Thai bokserskich właśnie na wyspie Koh Samui, więc w zasadzie on tam, wydaje mi się, że on pracuje, pomaga, jest blisko właścicieli i razem to prowadzą. Mieszka tam na co dzień, w tej chwili jest w Warszawie, jest w Polsce, po kilku latach wrócił do Polski. Też nas właśnie pisał kilka dni temu, że zaprasza nas serdecznie, jak tylko będziemy mieli czas, żebyśmy wpadli, no i popowiadali o tych dokonaniach, które już po Tajlandii dokonaliśmy.
Powiedzcie jeszcze o takich zdarzeniach, bo w takiej podróży to też istotne, że jakiś przypadek sprawił, że tak jak właśnie poznaliście przez przypadek księdza i to jeszcze z Bydgoszczy, gdzieś tam bardzo daleko. I czy były takie zdarzenia właśnie, które powodowały, nie wiem, że nie mieliście noclegu w zanadrzu, a nagle rachciach coś się udało takiego załatwić? Czy ten przypadek dużą rolę odegrał podczas tej podróży?
Takie podróże rządzą się tylko i wyłącznie przypadkami. Było nieraz tak, że nie wiedzieliśmy, co się stanie, chociażby w Japonii, gdzie było bardzo ciężko załatwić nocleg. Korzystaliśmy z portalu Couchsurfing, ale nie zawsze było możliwe zorganizowanie się, a hostele były drogie. Na przykład no, taka pierwsza sytuacja, która mi do głowy przychodzi, byliśmy gdzieś na południu Japonii. Nie mieliśmy noclegu, poszliśmy, jako że załatwialiśmy czasami jedzenie w zamian za pracę, Tak jak według przygotowań miało być. Poszliśmy do restauracji, żeby coś zjeść. Udało się załatwić jedzenie za darmo w zamian za pracę. I okazało się, że dziewczyna, która nam zgodziła się, była odpowiedzialna za to, że mogliśmy za darmo zjeść, zaproponowała nam nocleg. I bardzo dużo było takich sytuacji, że gdzieś przez przypadek poznani ludzie, którzy przewijali się całkowicie przypadkowo, oferowali nam pomoc i dach, i jedzenie. Także... Bardzo dużo tego.
No ale było też tak, że no, nie było w końcu tego noclegu i spędziliście gdzieś w takim miejscu krzaczek, ławka, park?
Znaczy była taka sytuacja dość śmieszna, specyficzna też. To Japonia. Słuchajcie, pojechaliśmy przez na polecaną nam wyspa Królicza. Po II wojnie światowej, znaczy w czasie II wojny światowej, tam na tej wyspie testowano bronie chemiczne i ta broń chemiczna była testowana na królikach, bo one najszybciej się rozmnażały, najszybciej rosły i tak dalej. I po II wojnie światowej te króliki sobie żyły tak same, po prostu zostały na tej wyspie same sobie i jest tych królików, tam jest masa, cała wyspa jest właśnie wypełniona królikami. No i tam jak przyjechaliśmy, nie wiedzieliśmy jak to będzie z noclegiem. No, mieliśmy ze sobą namioty, mieliśmy cały ekwipunek. No i okazało się, że hotel w tamtym miejscu był tak kosmicznie drogi, że stwierdziliśmy, że musimy znaleźć miejsce, żeby rozbić namiot. Słuchajcie, noc była ciężka w sumie, bo padało wichura, nie było łatwo, no ale daliśmy radę. Rano wstaliśmy, pozwiedzaliśmy jeszcze i pojechaliśmy dalej, także w ten sposób, no, co można tutaj...
Tyle wrażeń, tyle miejsc, tyle krajów. Czy już ta podróż w was się jakoś ułożyła? Macie już ją jakoś uporządkowaną? Czy cały czas czujecie, że jesteście jeszcze w pędzie? Czy nasyciliście się na jakiś czas, jeśli chodzi o jazdę do przodu, do przodu, do przodu?
No zdecydowanie. Już w zasadzie tak po 4 miesiącach takiej podróży już było odczuwalne zmęczenie organizmu, więc jeżeli chodzi o to już w tej chwili tak troszeczkę trzeba przystopować, troszeczkę postawić na przede wszystkim na zdrowie, no i na taką odbudowę fizyczną, no i trzeba wejść przede wszystkim w ten rytm normalnego życia, co po takiej podróży nie jest łatwą sprawą. Każdy ma jakieś swoje cele, marzenia, mamy w tej chwili tutaj też kilka obowiązków, które trzeba zrealizować, kolejna książka, prezentacje na całej Polsce, już w tej chwili jest dość duże zainteresowanie, jeżeli chodzi o to, co chcielibyśmy przekazać Polakom, bo naprawdę było warto. A jeżeli chodzi o kolejne plany, na razie póki co, tak jak po pierwszej podróży, przez pierwszy rok to będzie praca związana z tym, co już zrobiliśmy, a po następnym roku będziemy się zastanawiali, co dalej. Po takiej pierwszej rozmowie stwierdziliśmy, że już takiej długiej podróży półrocznej chyba już prawdopodobnie nie będzie, ale chcielibyśmy kontynuować nasz projekt. Kolejne jakieś plany, marzenia są, no ale to wszystko z czasem.
Mati, powiedz może, co dała ci ta podróż? Co zostanie na dłużej w tobie?
Przede wszystkim taką najważniejszą rzeczą jest fakt, że wszędzie są ludzie dobrzy. Niezależnie od kultury, niezależnie od wyznania, niezależnie od zwyczajów i pochodzenia, wszędzie można spotkać ludzi, którzy wyciągną do ciebie rękę, pomogą, zrozumieją. Byliśmy w krajach głęboko muzułmańskich, byliśmy w Brunei na Borneo, byliśmy w Malezji podczas Ramadanu, który jest bardzo ściśle przestrzegany w tamtych rejonach, do tego stopnia, że w Brunei, będąc turystą, było zakazane jedzenie w restauracjach podczas dnia, więc musieliśmy sobie radzić i będąc osobami, które się nie wstydzą tego swojego wyznania, rozmawialiśmy z muzułmanami, że jesteśmy z Polski, że jesteśmy katolikami, do tego stopnia, że w Burger Kingu, który tylko i wyłącznie serwował dania na wynos, to jest taka fajna informacja, dostaliśmy jedzenie za darmo w Burger Kingu. To były sytuacje, które się nie mieściły w naszej sferze wyobrażenia, że takie rzeczy mogą się stać. I oczywiście byli to muzułmanie, także wszędzie ludzie dobrzy, wszędzie ludzie pomocni i to jest najważniejsze, co mi w głowie podczas tej podróży się wyklarowało.
W przypadku Wojtka podobne pytanie, ale Wojtek to już taki podróżnik wytrawny, w wielu miejscach był, łącznie z Ameryką Południową i teraz te wszystkie jeszcze miejsca zobaczył. Nie boisz się, że w końcu zabraknie tych miejsc, do których będziesz miał jeszcze taki napęd i paliwo, żeby jechać?
O, raczej nie. Słuchajcie, no, świat jest bardzo duży mimo wszystko. No, póki co udało mi się przez ten okres od ostatnich 5 lat, gdzie tak intensywnie podróżowałem, udało mi się póki co odwiedzić 65 krajów. Także żeby wszystkie kraje zobaczyć, odwiedzić, to jeszcze bardzo dużo. No i teraz, słuchajcie, no, ja będę chciał podróżować całe życie. nie przestanę nigdy podróżować. Nawet jeżeli to będą podróże małe czy duże, czy pojadę gdzieś daleko, czy gdzieś blisko, zawsze ta miłość do podróżowania zostanie. To jest już w krwi, jest już w sercu i to zostanie na zawsze. A tutaj, jeśli chodzi o pytanie właśnie to, co dała taka podróż, no to w tym momencie na pewno pozwoliła poukładać pewne rzeczy w głowie, pewne plany, pewne marzenia. Ten czas, to też prawie pół roku, to był taki czas też w sumie na to, żeby ze spokojem zastanowić się, przemyśleć, poukładać, zaplanować co do wszystkich marzeń i teraz czas na to, żeby je realizować, także jest okej.
Nieraz w Polsce nie chce się o tym mówić, a uważam, że to błąd i pewne rzeczy trzeba powiedzieć. Krótko mówiąc, słuchajcie, no pół roku podróży. Za co?
To jest pytanie wbrew pozorom dość częste i nawet przypadkiem spotkani Polacy, może to jest element naszej mentalności, po prostu o to pytają. Każdy jest ciekawy, każdy chciałby wiedzieć, jak można zorganizować. Nie ukrywam, że ta podróż była bardziej poukładana od naszej poprzedniej. Ona nie była tak, powiem w cudzysłowie, na wariackich papierach, jak była ostatnio, była bardziej poukładana i bardziej zorganizowana. Jeżeli chodzi o finanse, to trzeba zacząć od tego, że wzięliśmy udział w projekcie Polak Potrafi, którym też przed wyjazdem tutaj, będąc właśnie w Radiu PIK, mówiliśmy i też dość duże wsparcie ze strony słuchaczy było, więc za co serdecznie chcielibyśmy teraz już tak oficjalnie podziękować. Zebraliśmy kwotę prawie 12 tysięcy złotych, co zainwestowaliśmy w drona, zainwestowaliśmy w stabilizatory ekranu, jak i w kamery GoPro, dzięki którym kręciliśmy wspaniałe materiały. Robiliśmy to dla Was. W tej chwili publikujemy je na naszym kanale na YouTube. Kanał nazywa się Awentura/Przygoda, więc serdecznie zapraszamy, tak żebyście zobaczyli nas bliżej. Prowadziliśmy wideobloga, są bardzo dość szczegółowe te odcinki, więc zapraszamy. Jeżeli chodzi o dalsze finanse, każdy z nas przez w zasadzie ostatni rok czasu oszczędzał pieniążki, bo widzieliśmy, że trafimy w kraje, w których z tą pomocą może być różnie. Nie będąc w tych stronach nigdy wcześniej, czytaliśmy masę blogów, rozmawialiśmy z podróżnikami, którzy już odwiedzali tamte kraje. Wszyscy oczywiście wypowiadali się bardzo pozytywnie, ale jednak wszyscy nas ostrzegali przed tym, że może nie być tak kolorowo jak w Ameryce Południowej, że z ludźmi mimo wszystko jest różnie, chociaż ludzie są wszędzie dobrzy, więc możecie dobrze trafić, ale trzeba się zaopatrzyć w to, że już te pieniążki, chociaż zawsze drobne, te po 10-20 dolarów w kieszeni po prostu trzeba mieć zawsze w razie W. Tak też było. Oczywiście też mieliśmy kilka takich naszych sprawdzonych już pomysłów na niskobudżetowe podróżowanie, czyli oczywiście sprzedaż zdjęć polaroidowych. Nie sprzedaliśmy ich aż tak dużo, jak sprzedaliśmy w Ameryce Środkowej Południowej, bo dla przykładu tam sprzedaliśmy na głowę po 1000 zdjęć, a podczas całej podróży półrocznej w Azji sprzedaliśmy na głowę około 500 sztuk. Czyli sprzedaliśmy łącznie 1500 zdjęć, każde za około 5 dolarów, co już dawało nam jakieś pieniążki do przodu. Oczywiście będąc w większych kurortach, czy w miejscach bardziej turystycznych, też korzystaliśmy z naszego sprawdzonego sposobu, czyli zamieniania pracy w zamian za jedzenie. Oczywiście couchsurfing, tak jak tutaj już chłopacy wcześniej wspomnieli, jak i oczywiście zawsze szukaliśmy najtańszych noclegów. Czasami też próbowaliśmy w zamian dorwać jakiś nocleg w zamian za jakąś drobną reklamę na naszym fanpage'u, czy na naszym Instagramie, czy na naszej stronie internetowej, czy jakaś informacja w blogu, czy też w przyszłości w książce, co też kilka razy fajnie się udało, że tacy ludzie na to się łapali, że chcieli z nami współpracować i po prostu z nami współpracować tak na dłuższą metę i nawiązaliśmy fajny kontakt, z czego się też udało. No i to chyba tak na tyle.
No to już wiemy, jak to się robi. Trzeba to dobrze po prostu zaplanować, prawda? Mieć jakiś pomysł. I wspominaliście już o tym, ale co po podróży? Ma powstać znowu książka?
Tak jest.
Mają być cykl spotkań? Już to jakoś się dzieje?
Tak, no tak, 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 zdecydowanie. Usiądziemy, że tak powiem, przy kawie, bądź przy... i podzielimy po prostu obowiązki, to co mamy, to co każdy ma po prostu zrobić i czy będąc w Hiszpanii, w Polsce, na Filipinach, to po prostu każdy będzie swoją pracę wykonywał. No i nasz cel jest taki, żeby do marca książkę drugą wydać. Będzie troszkę inna, będzie trochę niespodzianek, ale...
Znowu czymś generalnie zaskoczymy. Chcielibyśmy dotrzeć do większej rzeszy odbiorców i do każdego odbiorcy. Tak jak poprzednim razem wielu czytelników zwracało nam uwagę na to, że w pierwszej naszej książce było za mało zdjęć, za mało ona była tak obrazowana, chociaż tekst wszyscy bardzo chwalili, nasza książka została na wielu portalach i na targach oceniana dość wysoko, z czego byliśmy bardzo zadowoleni, jest to już w zasadzie jakimś sukcesem, ale ta książka będzie zupełnie inna. Wydaje nam się, że będzie to niespodzianka dla czytelników w Polsce, bo czegoś takiego chyba jeszcze nie było, tak mi się wydaje, przynajmniej jak zrobiliśmy mały rekonesans, to takiej książki jeszcze nie było, żeby trafić do trzech odbiorców, czyli będzie zadowolony czytelnik, który chciałby poczytać o naszych historiach, o naszych emocjach, będzie zadowolony czytelnik, który bardziej stawia na zdjęcia, na ilustracje, no i oczywiście ci, którzy szukają ciekawostek i szybkich informacji najbardziej potrzebnych w danym kraju, więc mamy taki fajny plan, jakiś już szkic, zarys tego jest, więc teraz trzeba się wziąć do roboty i realizować.
Oprócz takiego podróżowania trochę zwariowanego, wy macie tak zwane normalne życie, można je mieć, skoro co jakiś czas wyrusza się w podróż?
Oczywiście, że tak, no to jest kwestia podejmowania jakichś decyzji i jeśli planujesz taką podróż, no to przez długi czas najpierw się do niej przygotowujesz i oczywiście mamy normalne życie, mamy plany związane z życiem prywatnym i zawodowym. Podróże absolutnie temu nie wadzą i można to bardzo, bardzo rozsądnie i fajnie połączyć. Kwestia podejmowania takich dość odważnych decyzji, bo nie trzeba wszystkiego kończyć i wszystkiego rzucać, żeby pojechać w podróż. Można to tak zorganizować, że nic nam nie ucieknie i jesteś w stanie poukładać sobie wszystko również podróżując.
No, tak warto tylko zwrócić uwagę, bo Mati akurat jechał sam jako generalnie single. Ja z Wojtkiem mamy dziewczyny, z którymi jesteśmy bardzo związani, już jesteśmy trochę czasu, bo jesteśmy w związku już ponad 2 lata, zarówno jak i Wojtek, tak mniej więcej w jednym czasie po pierwszej podróży akurat spotkaliśmy miłości swojego życia, co jest od dnia dzisiejszego, dziewczyny za nami czekały, więc tak jak Mati tutaj wspomniał, że można wszystko tak zorganizować, że to wszystko mnie na ciebie czekało, tak samo jeżeli chodzi o pracę. Wojtek przed wyjazdem pracował z zaprzyjaźnionej firmy, którą też współpracujemy na dzisiejszego. Te drzwi do firmy są po prostu otwarte. Ja pracowałem w restauracji Kuchnia, wczoraj byłem na spotkaniu z moim byłym szefem, no i prawdopodobnie przyszłem również, z którym no, jestem też po części bardzo fajnie, bardzo blisko dość, no, żyjemy, jesteśmy związani, więc te drzwi też są otwarte, więc to nie jest tak, że się jedzie, się zostawia wszystko i to wszystko po prostu ucieka. Nie, to wszystko można tak zorganizować. Pamiętajcie, że jeżeli spełniamy swoje marzenia, to są ludzie, życzliwi ludzie, którzy nie chcą psuć tych marzeń, nie chcą być takimi kłodami, żeby stać na drodze realizacji twoich celów, twoich marzeń. Można to wszystko tak zorganizować, że to wszystko będzie na ciebie czekało i będzie kontynuacja tego życia normalnego.
Zapraszamy na wasz profil Awentura Przygoda. I jeśli już będą jakieś informacje, gdzie będzie można się z wami spotkać, to wtedy spotkamy się i zaprosimy na...
Będzie nam bardzo miło.
...pewne wydarzenia. Warto było?
Warto było.
Zdecydowanie.
Dziękuję wam bardzo.
Dzięki.
Dziękujemy.
Magazyn Na Szlaku, a w magazynie Na Szlaku rowerowym szlakiem. Dzisiaj rozmawiamy oczywiście o jeżdżeniu na rowerach jesienią, bo cały czas namawiamy, że warto. Moim gościem jest Sebastian Nowak z Rowerowej Masy Krytycznej. Ostatnio zorganizowaliście piknik i z tego co wiem, jeśli chodzi o frekwencję, piknik udany.
Tak, piknik odbył się z inicjatywy Urzędu Miasta. Wspólnie postanowiliśmy, że chcemy zrobić coś także jesienią, żeby też pokazać, że można rowerem jeździć inną porą roku niż latem. No i faktycznie udało się, było ponad 200 osób. Mieliśmy w ramach tego pikniku ride, potem kilka godzin zabawy w Myślęcinku. Pogoda może nie była idealna, bo troszeczkę deszcz przepadywał, ale nikogo to nie zniechęciło i jesteśmy zadowoleni z frekwencji.
Mówi się od lat, że można jeździć także jesienią, wystarczy po prostu zadbać o odpowiednią odzież.
Tak, no to jest jakby stare powiedzenie, ważna jest pogoda, ważny jest ubiór. Dobrze wyposażyć się w jakąś taką odzież termiczną, która gdzieś nie przepuszcza zimna, a jednocześnie powoduje, że mówiąc kolokwialnie, nie zgrzejemy się. Za czym jaka będzie teraz zima, tak? Bo jest jeszcze za chwilę będzie zima, czy faktycznie przyjdzie ta zapowiadana zima stulecia, czy znowuż będzie taka nijaka, jak to ma tak naprawdę miejsce w ubiegłych latach. Dlatego my już właściwie odeszliśmy od pojęcia takiego jak zakończenie sezonu. Z sezonu nie kończymy, jeździmy cały rok już. Faktycznie widać, że coraz więcej osób też ma takie podejście.
I ja właśnie o tym. Często jestem na Wzgórzu Wolności. Tam ładnie ten odcinek ścieżek został wykonany. I faktycznie cały czas widać tam rowerzystów. Młodszych, starszych, ale cały czas jeżdżą. Nawet jak trochę pada, oni cały czas są.
Tak, no to jest jakby dobra droga komunikacyjna z południa Bydgoszczy do centrum na północ. No, zasada jest taka, że tam gdzie się pojawia nowa infrastruktura rowerowa, tam się pojawiają rowerzyści niezależnie od pory roku. Udało nam się wywalczyć, że zimą nawet jeżeli spadnie śnieg, drogi rowerowe będą odśnieżane, więc jeżeli taka potrzeba zaistnieje, to tak się stanie.
Jeśli ktoś chciałby jeździć cały rok, ale lubi robić to w grupie, no to przypominamy, że w ostatni piątek miesiąca zawsze innych rowerzystów spotka i oprócz tego, że przejedziecie przez miasto, jest to też cały czas taka integracja, bo też kończy się takim mini piknikiem.
Masy krytyczne, które odbywają się w okresie wiosenno-letnim, kończą się ogniskiem w Myślęcinku. No jesienią jednak to już odpuszczałem, bo jest po prostu wilgotne i trudno to ognisko rozpalić, no ale wiele osób po zakończonym przejeździe gdzieś zostaje w mieście, idzie gdzieś do kawiarni, usiąść na kawę, na herbatę, porozmawiać, bo tak jak wspomniałeś, masa ma mieć nie tylko taki przekaz czysto manifestacyjny, ale też przede wszystkim integracyjny, zrzeszający rowerzystów z Bydgoszczy.
Tuż zanim pojawiłem się tutaj, by z tobą porozmawiać, jechałem z Torunia 80-ką, drogą numer 80 i też byli rowerzyści. Deszczowo, żaden z nich nie miał światełka albo chociażby odblaskowej kamizelki. Pod miastem rzeczywiście wygląda to nieraz trochę groźnie.
No to jest cały czas ta bolączka. Tak naprawdę jeżeli poruszamy się w terenie niezabudowanym, nawet w ciągu dnia, to przy takiej pogodzie powinniśmy mieć albo kamizelkę, albo światło, bo wiadomo, że pogoda utrudnia warunki, utrudnia widoczność kierowcom. No i dobrze pomyśleć, że jakby w ten sposób nie szkodzimy innym, ale po prostu sobie.
Możemy już dzisiaj coś powiedzieć na temat najbliższej masy?
Tak, ostatni piątek miesiąca, masa halloweenowa. Kilka razy już taki temat realizowaliśmy. No wiem, że niektórzy różnie w ogóle patrzą na temat Halloween, ale u nas to się sprawdza. Uczestnicy naszych przejazdów przebierają się, dobrze się bawią. Na końcu zawsze mamy wybór największego potwora, zawsze są jakieś nagrody, więc my traktujemy to po prostu jako dobrą zabawę.
No to w Halloween też, jeśli jesteśmy na rowerze, wypada dobrze świecić.
Tak, dobrze świecić i dobrze wyglądać, albo strasznie wyglądać.
To dzisiaj wszystko w magazynie Na Szlaku. Tomasz Kaźmierski, do usłyszenia.
Ciągam Przestrzeń. Czekam na wiatr.